przeczytamy na początek fragment z psalmu, dwa wersety. I to będzie wprowadzenie do tematu kazania, a temat brzmi, temat dotyczy doświadczenia w chrześcijańskim życiu. Słuchajcie, nie jestem charyzmatykiem, ale dzisiaj będę mówił o doświadczaniu Boga, Chrystusa w codziennym życiu. Coś, co wydaje się w takich kręgach szczególnie reformowanych, czy kręgach, które podkreślają rolę teologii, nauczania biblijnego, jest mocno zaniedbywane i z tego powodu wydaje mi się, że jest dużo nadużyć, na które reagujemy w drugą stronę, takim jakimś chłodnym intelektualizmem. Więc dzisiaj będzie na temat tego, co Biblia mówi na temat roli emocji, czy szczególnie doświadczania Boga w naszym codziennym życiu. Psalm 34 i werset 8 oraz 9. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. To jest też ta fraza, którą powtarzamy po Wieczerzy Pańskiej. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że możemy cieszyć się Twoją bliskością, że nie tylko poprzez Pismo Święte nabywamy informacji czy wiedzy o Tobie, ale możemy doświadczać Twojego realnego działania jako żywego, potężnego Boga w naszym codziennym życiu. Dziękujemy Tobie, Panie, że nasza wiara jest Twoim dziełem, że jest wejściem w żywą więź, relację z Tobą, relację, w którą angażujemy, czy powinniśmy angażować całych siebie, nasze ciała, nasz intelekt, nasze emocje. Bądź, Panie, wywyższony za to i też pomóż nam wstępować w ślady Chrystusa, który był w pełni Bogiem i też w pełni człowiekiem, który uczył nas, co to znaczy żyć Bogiem i z Bogiem na co dzień. Amen. Pismo Święte mówi, że mamy przywilej uwielbiać trójjedynego Boga. Uwielbiamy Ojca poprzez Syna w Duchu Świętym. I Biblia mówi, że Syn Boży jest bliski, prowadzi nas poprzez Ducha Świętego do Ojca. Skoro Syn Boży nas prowadzi, to znaczy, że Syn Boży nie może być daleki. Bóg nie jest Bogiem dalekim. Bóg jest naszym przewodnikiem i Bóg jest naszym przyjacielem, jest Bogiem bliskim. I wiara, o której mówi Biblia, to nie jest jedynie informacja, tak jak czasami Świadkowie Jehowy głoszą, że słuchajcie, Jana 17,3 mówi, że życie wieczne polega na, tutaj słowa Jezusa zacytuję, to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego poznałeś. Niektóre sekty mówią, a widzicie, żywot wieczny polega na poznaniu Boga, poznanie Boga definiują, więc my Wam teraz przekażemy informacje. Tutaj mamy nasze czasopisma, mamy nasze książki, mamy nasze magazyny. My Wam wtłoczymy do głowy pewne informacje. Wy poznacie Boga i będziecie zbawieni. Tylko, że poznanie Boga nie polega jedynie na wtłoczeniu informacji do głowy, przynajmniej nie w definicji biblijnej, ale na znajomości, osobistej znajomości Boga, na kroczeniu z Nim na co dzień. Wiara chrześcijańska oczywiście zawiera w sobie pewne prawdy, wiary, tak powtarzamy, credo na każdym nabożeństwie, ale słuchajcie, można poprawnie znać prawdę wiary i wielu jest takich w naszym kraju, którzy od dzieciństwa uczą się prawd wiary, ale nie znają Chrystusa. Wiara chrześcijańska, i teraz jakkolwiek by to nie brzmiało w ustach reformowanego pastora, jest wiarą doświadczania, realnego działania Boga. Tak? To słuchajcie, mówi nie charyzmatyk, który byłby ostatnią osobą, która by powiedziała, że teologia jest nieważna. Nie da się być chrześcijaninem o chłodnym sercu i napełnionej informacjami głowie. Tak? Bóg nie dał nam głowy na dwóch nóżkach, żebyśmy przychodzili do kościoła i napełniali ją informacjami. Zobaczcie, że samo nawrócenie to jest doświadczenie. To jest doświadczenie spotkania z Chrystusem. Nasze codzienne życie z Bogiem to jest nie tylko nabywanie informacji o Nim. Mówiliśmy o tym, że Biblia to nie jest tylko encyklopedia, która nam daje wiedzę o Bogu. To jest pokarm. Chodzenie z Bogiem polega na doświadczaniu Jego działania. Czasami radosnego, czasami trudnego, czasami bolesnego, ale zawsze realnego. Biblia mówi, że w Chrystusie Bóg stał się nam bliski. Bóg w Chrystusie zszedł na ziemię, żeby dać nam się poznać. Jan Apostoł swój list zaczyna, zobaczcie, w ten sposób. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, tak, co słyszeliśmy, co widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot, który był u Ojca, a nam objawiony został. Chrystus stał się bliski, przyszedł, żebyśmy Go doświadczali, nie tylko słuchali o Nim, ale żebyśmy Go doświadczali całymi sobą, abyśmy Go, mówiąc też metaforycznie albo i niemetaforycznie, dotykali, oglądali, smakowali, doświadczali w naszym codziennym życiu. Psalm, który czytaliśmy, mówi o tym. Skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan. Tematem tego psalmu jest to, że Bóg jest zaopatrzycielem, zbawia tych, którzy Mu ufają i żyją wiarą. Psalm mówi, że anioł Pański był pośrodku obozu Izraela, obozu Pana i zaopatrywał tych, którzy się Go boją. I mówi, każdy jest zaproszony, jeżeli boicie się Pana, przyjdźcie, skosztujcie, zobaczcie, że dobry jest Pan. Zaproszenie, zobaczcie, dotyczy smakowania i oglądania. Czyli doświadczajcie działania realnego, żywego Boga. Nie tylko posłuchajcie o Nim, ale doświadczajcie Go. Samo zbawienie w Piśmie Świętym jest przyrównane do zaproszenia, zobaczcie, na co? Nie na sal, nie do sali akademickiej. Jezus nie mówi, z Królestwem Bożym jest jak z wykładowcą, który przygotował wykład, stanął za pulpitem i czeka teraz na studentów, aż przyjdą. Nie, jest przyrównane do wielkiej uczty, którą przygotował gospodarz, zastawił stół, mówi, wszystko gotowe, brakuje tylko gości, zapraszajcie wszystkich. Przyjdźcie, wszystko już przygotowałem, jedzenie zastawione, sala przystrojona, brakuje gości. Przyjdźcie, skosztujcie, cieszcie się, doświadczajcie. Skosztujcie, że dobry jest Pan. Przyjdź do Jezusa, skosztuj Jego dobroci, doświadcz przebaczenia grzechów, doświadcz pokoju, doświadcz radości. I to nie jest obietnica, że po 2 sekundach po nawróceniu wszystko będzie piękne, tak? Niektórzy w taki sposób oczekują, takie mają oczekiwania, kiedy przychodzą do kościoła. To są raczej słowa zapewnienia, że nawet kiedy nie wszystko będzie pięknie, to Bóg jest z tobą, On cię nie opuści. Czyli doświadczanie działania Boga jest czymś dobrym, tak? Nie musimy się bać, nie musimy uciekać od tego, kiedy jesteśmy do tego wzywani przez samo Pismo Święte. I jak to zwykle bywa z dobrymi rzeczami, przychodzi diabeł, przychodzą ludzie i wykoślawiają je i robią im zły PR. I dzisiaj na przykład, kiedy się mówi w różnych kręgach chrześcijańskich o doświadczaniu Jezusa, to doświadczanie Jezusa staje się, mam wrażenie, jakimś takim rodzajem manipulacji na zasadzie stwórzmy odpowiedni nastrój w sali, czy na stadionie, czy w hali, włączmy jakąś muzyczkę w tle, zadbajmy o odpowiednie oświetlenie, odpowiedni zapach, niech będą tłumy wyznawców i po prostu mamy przygotowany bardzo dobry grunt pod doświadczanie działania Ducha Świętego. Problem polega na tym, że nie możemy kierować działaniem Ducha Świętego na zasadzie zrób to, to, to i tamto, a będziesz miał określony efekt. Tak? Wiemy, że Bóg jest suwerenny, działa jak chce i Duch Święty jest jak wiatr. Doświadczamy Jego działania, ale nie wiemy skąd przychodzi, dokąd idzie. I Duch Święty właśnie działa często w nieuchwytny, zaskakujący, nieprzewidywalny dla nas sposób. I dobrym przykładem jest chociażby moment pojawienia się naszej wiary. Tak? Chociażby w kontekście wiary dzieci. Większość z nas podejrzewam, że jest w stanie wskazać na moment czy okres nawrócenia, kiedy Bóg dał nam wiarę. Tak? To może być dzień, to może będzie jakiś okres miesięcy, to może będzie rok. Są tacy, którzy tego nie pamiętają, szczególnie ci, którzy się wychowywali w rodzinach chrześcijańskich, chociaż też różnie z tym bywa, ale są tacy, którzy mówią, odkąd pamiętam, mama i tata, pastor, kościół, wierzący, mówili mi o Jezusie, nie pamiętam dnia, kiedy Go nie kochałem, kiedy w Niego nie wierzyłem. I są tacy, którzy byliby podejrzliwi, tak, wobec takiego wyznania wiary. Nie pamiętasz, kiedy się nawróciłeś? Ale słuchajcie, to jest tak jak ze słońcem. Nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnie co do sekundy, o której godzinie wzeszło słońce. O, teraz słońce, o, jest słońce, wzeszło słońce. A 10 sekund temu słońca nie było. Tak? No, zwykle tak to nie działa. I mimo, że nie jesteśmy w stanie co do sekundy, czy minuty nawet wskazać moment wzejścia słońca, to mimo to jesteśmy w stanie powiedzieć, o, słońce wzeszło. Skąd to wiemy? Bo jest jasno. Nie pamiętam dokładnie momentu pojawienia się słońca, ale wiem, że jest. Skąd wiem? Bo jest światło, bo jest jasno. I tak w Piśmie Świętym Bóg prowadził do wiary, prowadzi do wiary dzieci swojego ludu. I teraz pytanie, kiedy pytamy o czyjąś wiarę, o działanie Ducha Świętego, doświadczanie realnego działania Boga, to pytanie brzmi, jak to wygląda w twoim życiu, a nie czy pamiętasz, kiedy to się stało. Tak? Nie jesteśmy zbawieni przez pamiętanie dnia nawrócenia. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego pytanie, czy do dorosłego, czy do dziecka, nie brzmi, zresztą w Biblii czytaliśmy dzisiaj fragment eunuchu, Filip go wziął nad wodę i nie zapytał, drogi przyjacielu eunuchu etiopski, kiedy się nawróciłeś? Nie tak brzmiało pytanie. Pytanie brzmiało, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? I ten wyznał, tak, wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Filip nie dodał, a to w takim razie opowiedz mi świadectwo swojego nawrócenia, włącznie ze wskazaniem dnia, kiedy przyszedłeś ze śmierci do życia. Świadectwa są wartościowe, bo pokazują nam właśnie realne działanie Boga, ale zobaczcie, że nie to było warunkiem czy chrztu, czy zbawienia. Czyli mówimy o bliskiej więzi z Bogiem, mówimy o doświadczaniu Boga, służymy Bogu, który kocha człowieka. I teraz nie znam nikogo, kto kochając drugą osobę, chce się od niej dystansować. Nasza relacja z Bogiem jest zobrazowana w Piśmie Świętym przez rzeczy, które mają charakter więzi, interakcji, doświadczania, przez na przykład ucztę, do której zasiadamy. Więź Boga z człowiekiem jest zobrazowana przez wspólne jedzenie i picie, przez zawarcie pokoju między zwaśnionymi stronami, przez miłość rodzica i dziecka. Tak? Zobaczcie, to wszystko to jest język relacji, doświadczania, zaangażowania również naszych emocji, intelektu, zmysłów. Księga Izajasza 55:1. Mówi, noże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Czyli innymi słowy Bóg mówi, zapraszam cię, żebyś doświadczał. Nie masz pieniędzy? Chodź. To jest łaska. Chcę dać ci moją obfitość. Nie masz nic? Nie ma sprawy. Nadajesz się. Jesteś odpowiednim grzesznikiem. Przyjdź. Skosztuj, smakuj, doświadczaj. Zobaczcie, to jest język sytości, to jest język zadowolenia. Przyjdź do Boga, bądź nasycony, bądź zadowolony. Dlatego chrześcijanin nie powinien być osobą, która się łatwo obraża. Tak? Powinniśmy być nasyceni, zadowoleni Bożą obecnością. Mimo, że nie zawsze są to łatwe drogi, to jednak Pan jest bliski. Chrześcijanin nie powinien być osobą, która się łatwo obraża, która utyskuje, która się rozczula nad sobą. A, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie szanuje, oni wszyscy spiskują przeciwko mnie, oni nie mają dobrych intencji. Tak, to mi przypomina trochę słowa Golluma. O, ten Pan nie jest dobry dla nas, nie? O, Pan coś knuje, tak? Gollum szukał spisku we wszystkim i nie jadł tutaj, nie pił wina, nie jadł miodu, nie sycił się. Co ja? Jadł surowe ryby. Nie bądźmy takimi Gollumami, którzy otyskują i jedzą surowe ryby. Bóg daje nam inne rzeczy, daje nam zadowolenie i stawia przed nami obfitość zboża, wina, mleka i mówi, bierz, kosztuj. Chcę, żebyś w ten sposób poznał słodycz, radość, sytość z powodu więzi ze mną. Czyli chrześcijaństwo to nie jest ideologia. Tak? Niektórzy by chcieli chrześcijaństwo zamknąć w wyznaniach wiary, które mówią usprawiedliwienie przez wiarę, uświęcenie, powtórne przyjście Jezusa i tak dalej. Zobaczcie, nawet wyznania wiary nie mają tej frazy radujcie się w Panu, bądźcie nasyceni Bożą obfitością. Tak? To cenię wyznania wiary i są dla mnie ogromnym, ogromnym zachęceniem, ale chrześcijaństwo to nie jest ideologia. Istota chrześcijaństwa nie zawiera się w książkach, choćby najbardziej pobożnych wyznaniach wiary. Tak jak niektórzy z was może widzieli debatę Dougha Wilsona z Christopherem Hitchensem, na YouTubie jest, ukazał się film Collision z tej debaty i prócz wstawek, momentów, kiedy obaj panowie debatują na temat istnienia lub nieistnienia Boga, To są momenty z takiego ich, że tak powiem, prywatnego życia, tym, czym zajmują się na co dzień. I jeśli chodzi o Douga Wilsona, to są momenty, kiedy jest pokazany jego kościół, jego dom, kiedy jest pokazana ta słodycz, po prostu, która ten ciepły klimat, klimat obecności Ducha Świętego Chrystusa w jego domu, kiedy siedzą przy posiłku, Doug Wilson czyta Biblię, wspólnie z dziećmi śpiewają, biegają dookoła pokoju. To jest coś, co zachęca ludzi, co mnie zachęca, jeśli chodzi o wiarę. Nie tylko, nie wiem, jakieś mądre teologiczne kazania, ale właśnie doświadczenie istnienia i obecności i działania żywego Boga. Swoją drogą, no ciężko, czasami mam wrażenie, że nam chrześcijanom ciężko jest to zbalansować, czyli podkreślanie właśnie roli teologii i roli emocji, doświadczania w naszym codziennym życiu. W kręgach reformowanych mówimy o transcendencji Boga, tak? Bóg jest wywyższony, Bóg jest ponad nami, Bóg jest potężny, Bóg jest wielki. Gdzieś gubimy tą prawdę o tak zwanej immanencji Boga, czyli tą prawdę, że Bóg jest bliski, Bóg jest przy nas. Swoją drogą dlatego wydaje mi się, że jest, przynajmniej ja, mało znam dobrych, a jednocześnie sympatycznych teologów. Dlatego, że wielu dobrych teologów bardziej woli książki od ludzi. I to jest też coś, co powinniśmy uczyć chociażby nasze dzieci, że słuchajcie, ludzie są ważniejsi od książek. Nawet teraz ja się muszę uczyć. Ludzie są ważniejsi od budynku. Jest tyle, martwię się wieloma rzeczami, jeśli chodzi o nasz dom. Tyle rzeczy jest nieskończonych. I muszę sobie przypominać, ludzie są ważniejsi od murów. Ludzie są ważniejsi od biblioteki. Istotą chrześcijaństwa jest spotkanie i doświadczanie żywego Boga. I choć nie zgadzamy się z naszymi drogimi braćmi charyzmatykami, to jednak musimy sobie co jakiś czas o tym przypominać. Zobaczcie, to co przekonała uczniów do zmartwychwstania Jezusa, to nie były traktaty o pustym grobie. To nawet nie był widok pustego grobu. Pamiętacie, uczniowie przyszli, Piotr i Jan zobaczyli pusty grób i nie było tak, aleluja, chwała Panu, Pan zmartwychwstał. Raczej chyba drapali się w głowę i mówili, co się stało? Nie ma ciała naszego Pana przy pustym grobie. Jesteśmy zakręceni, nie wiemy o co chodzi, o co kaman, to młodzież mówi. Nawet dzisiejsi współcześni apologeci, zobaczcie, w jaki sposób przekonują do wiary w Jezusa. Słuchajcie, grób naprawdę musiał być pusty, bo było wielu świadków, bo uczniowie nie mogli wykraść ciała. Wszystko to wskazuje na to, że przy grobie stało się coś niezwykłego. Ale nie głosimy pustego grobu. Tak? Brak ciała w grobie jeszcze niczego nie musi oznaczać. Nie głosimy braku ciała Jezusa w grobie. Głosimy raczej obecność żywego, zmartwychwstałego Chrystusa. I to właśnie zmieniło Piotra i Jana. Tak? Poszli do grobu, zobaczyli puste prześcieradła, byli może podnieceni, ale pełni konsternacji. Ale to, co spowodowało w nich realną zmianę, to było spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. I to powinniśmy robić. Zabierać ludzi do żywego Jezusa. I mówimy, nie tylko słuchaj, ale także jedz. Oglądaj. Smakuj, wąchaj, dotykaj, doświadczaj. Tak? W nabożeństwie też wszystkie te rzeczy mamy zaangażowane. Uwielbiamy Boga nie tylko głową, ustami, uwielbiamy Go naszymi nogami, naszymi rękoma. Smakujemy, dotykamy, całymi sobą doświadczamy Boga. Wszystkie zmysły mamy zaangażowane w to. Niektórzy próbują Ducha Świętego zamknąć, czy doświadczanie Boga w taki jakiś schemat. Zamknąć Ducha Świętego, jego doświadczanie, jego działania w pudełeczko, mówiąc, że jeżeli chcesz doświadczyć realnego działania Boga, to musisz, i teraz mamy serię różnych schematów, to musisz mówić językami, to musisz prorokować, to musisz pamiętać i opowiedzieć nam dzień swojego nawrócenia, to musisz śpiewać z zamkniętymi oczami, to musisz śpiewać z podniesionymi rękoma. To wtedy będziesz realnie doświadczał działania Ducha Świętego. To, słuchajcie, to tak jakby powiedzieć, że wszyscy muszą pić wino z jednej winiarni. Tak jakby doświadczanie i smakowanie polegało na kosztowaniu owoców jednej rośliny. Kościół Jezusa jest jak winiarnie. Poszczególne kościoły różnią się między sobą, ale mają wspólny mianownik. Znowu, będąc przy obrazie winiarni, produkują wino. Tak? a wino różni się smakiem i bardzo dobrze. Nie oczekujmy od każdego diety opartej na, nie wiem, jednym soku marchewkowym. Niektórzy by powiedzieli, słuchaj, jeżeli chcesz doświadczać działania Ducha Świętego, to mamy dla ciebie jeden schemat. Jeżeli w niego się nie wpisujesz, sorry, najwyraźniej nie doświadczasz działania Boga. To tak jakby powiedzieć, musisz pić tylko sok marchewkowy, jeżeli chcesz doświadczać zdrowia na swoim ciele. Czyli z jednej strony niektórzy mówią, chcesz doświadczać realnego działania Boga, to po prostu rób to, co ja. Chodź do tych kręgów, co ja, chodź do tego kościoła, co ja, rób to, co ja, a doświadczysz działania Boga. Z drugiej strony, mamy tych, którzy negują wszelkie doświadczenie, tak jakby nie było żadnej różnicy między pysznym sokiem ze świeżych owoców, a zwykłą wodą. Wszystko jest powszednie, weź, nie podniecaj się tak, nie unoś się, bo nazwę cię zielonoświątkowcem czy charyzmatykiem. Dobrze, możesz znać różnicę między sokiem a wodą, ale pozostańmy tylko przy teorii. Nie brnij w jakieś empiryczne doświadczanie tego. I w tym, co mówię, nie zachęcam was do tego, żebyście brnęli za doświadczeniem. Tak? Ludzie doświadczają naprawdę różnych rzeczy. Ich źródło przypisują na przykład Bogu. Niektórzy źródło swojego doświadczenia przypisują diabłu. Są nadużycia w tym względzie po obu stronach. Ktoś mówi, że nie wiem, był opętany, poszedł do księdza prosząc o egzorcyzm i został uwolniony. Tak? Tylko, że w Biblii nie ma przykładu, kiedy ktoś opętany prosi o uwolnienie. Raczej ucieka od obecności Boga. Ktoś mówi, że doświadczył spotkania z Jezusem, który nakazał mu przestać chodzić na nabożeństwa lub nie brać udziału w Wieczerzy Pańskiej. Tak? Wtedy bierzemy Biblię i też mówimy, co myślimy o takim doświadczeniu. Pismo nigdzie nie mówi, że doświadczenie samo w sobie jest tym, co ma nas prowadzić. Coś doświadczyłeś, super, tylko że udaj się z tym do Boga z pytaniem, Panie, co to było? Panie, czy to Ty mówisz do mnie? Panie, co na to Twoje słowo? Jest w piśmie taki fragment w 5 Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział. Który też wpisuje się w to, o czym mówimy. 13 rozdział od 1 wersetu, 5 Mojżeszowa. Wszystko, co ja powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, który ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny. Gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Czyli doświadczenie ostatecznie nie jest drogowskazem. Tym drogowskazem jest Słowo Boże. Wydarzył się jakiś znak, który nawet był zapowiadany i ten, który ten znak dokonał, czy prorok, który zapowiedział jakieś proroctwo, które się spełniło, powiedziałby, to teraz pójdźmy w inną stronę niż nakazał Pan, to Bóg mówi, nie pójdziesz za Nim. Tak? Doświadczenie nie jest ostatecznym drogowskazem. Samuel w Piśmie Świętym usłyszał głos, pamiętacie, w nocy, Samuelu. Teraz nie wiedział, kto mnie wołał. Udał się do Helego, myśląc, że Heli go wołał. Tak? Coś doświadczył Samuel, coś usłyszał, ale nie wiedział, co to było. Tak? Jakie było źródło tego dźwięku, który usłyszałem? Dopiero kapłan Heli zinterpretował mu to. Powiedział, słuchaj, to Bóg cię wołał. Tak? Ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze jest tak, że powiem, a, to Bóg cię woła. Słyszałem o małżeństwie chrześcijan. Żona stwierdziła kiedyś, powiedziała, że Bóg usłyszała od Boga informację, że powinni wyjechać do Kenii na misję. Mąż powiedział jej, że usłyszał od Boga, że mają jechać na misję do Irlandii. I skutek jest taki, że oboje są w Anglii, bo nie rozumieją, po prostu, czego ten Bóg od nich chce. Tu mówi jedno, tu mówi drugie. O co temu Bogu chodzi? Ale nie zadali sobie nigdy pytania, a może to nie Bóg? Może głos, który słyszeli, o ile słyszeli jakiś głos, ma jakieś inne źródło. Ale cały czas mówię, uważając na nadużycia w tym względzie, nie bądźmy takimi chłodnymi stoikami, dlatego że biblijną odpowiedzią na nadużycia nie jest brak użycia tego, co dobre. Tak nie ściągamy, jak to Luther powiedział, nie możemy ściągać słońca z nieba tylko dlatego, że pewni ludzie oddają mu cześć. Jeszcze mówiąc o doświadczeniu, pewnie słyszeliście, w kręgach chrześcijańskich bardzo powszechna jest fraza relacja z Jezusem. Kiedyś w czasach studenckich bardzo często słyszałem to z ust innych chrześcijan. Jak tam twoja relacja z Jezusem? I zwykle to, jak tam twoja relacja z Jezusem? Ale o co chodzi? Zwykle to jest coś nieokreślonego. Jak ktoś pytał, jak tam twoja relacja z Jezusem? No to odpowiadam, no w porządku, dobrze. Na zasadzie, jak się masz? No okej, okay, wszystko w porządku u mnie, a u ciebie? I ci, którzy pytają, jak tam twoja relacja z Jezusem, no chyba też nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. Chodzi ci o uczucia? Chodzi ci o jak się czuję, kiedy śpiewam Bogu? Chodzi ci o moje dobre uczynki? Czy jestem Bogu posłuszny? Chodzi ci o to, czy, nie wiem, czy czytam Biblię codziennie? Czy chodzi ci o wszystko naraz? O co chodzi? Tylko że mimo niejasno, bo ten zwrot jest bardzo niejasny, kiedy ktoś mówi, jak tam twoja relacja z Jezusem. Każdy trochę co innego rozumie przez to, ale mimo niejasności tego zwrotu, to jest w nim jednak coś, o czym powinniśmy pamiętać, że nasza wiara ma charakter relacji i doświadczenia. Tak? Mówimy o Bogu, który jest osobą i to osobą, która jest zaangażowana w naszym życiu. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, do kościoła chodzimy nie tylko, żeby słuchać, ale współuczestniczyć, tak? Prowadzić dialog, gdzie angażujemy całych siebie. Czyli spotykamy jakiegoś wierzącego i mówimy, jak tam prawda o usprawiedliwieniu z wiary? Nie, raczej pytamy, słuchaj, jak tam, nie wiem, twoje słabości, jak tam twoja walka z grzechem, jak tam z twoim czytaniem Pisma Świętego, jak tam z nie wiem, z modlitwą, prowadzeniem twojej rodziny do Boga. Objawienie 2:17. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Jezus kieruje list do zborów, do 7 kościołów, a jednocześnie mówi zwycięzcy, tutaj już liczba pojedyncza, zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. Bóg mówi do kościołów, tak? Tutaj mamy te dwa aspekty naszej wiary. Wspólnota i nasza indywidualna więź z Jezusem. Mówi do kościołów, albo za chwilę zwraca się do tych, którzy są ich częścią. Mówi, tobie daję, mówi tutaj kamyk biały i nieco z manny ukrytej, tobie daję, tobie daję, tobie daję, tobie daję. Ty masz relację ze mną, ja mam relację z tobą. Ty masz relację ze mną, ja mam relację z tobą. To nie jest coś zduplikowanego, to nie jest więź z nie wiem, jednego chrześcijanina skopiowana i przenoszona na innego chrześcijanina. Każdy z nas ma indywidualną więź z Chrystusem. I to jest zobrazowane przez imię na kamieniu, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który go otrzymuje. Też ten podobnie indywidualny wydźwięk ma sama ofiara krzyża. Tak, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, to nie umożliwił zbawienie w jakiejś bezimiennej masie, mówiąc, słuchajcie, umożliwiam zbawienie wszystkim ludziom na świecie, którzy kiedykolwiek żyli, tylko wy skorzystajcie z tego. Kto chce, niech przyjdzie. Raczej, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, cierpiał konkretnie za ciebie. Miał na myśli konkretnie ciebie i twoje konkretne grzechy. I wyrazem tej prawdy jest chociażby Wieczerza Pańska, kiedy Jezus daje tobie indywidualnie chleb i wino. To wyraża właśnie tą prawdę, że każdy z nas ma ten bezpośredni dostęp do Boga, ale też indywidualną z Nim więź. I tak Jezus wypowiadał się na temat wiary. Tak apostołowie wypowiadali się na temat wiary. Bóg cię prowadzi, Bóg cię karmi, Bóg cię koryguje, Bóg cię pokrzepia, Bóg cię napomina, Bóg cię zapewnia, Bóg się tobą opiekuje. Zobaczcie, to jest cały czas język więzi, to jest cały czas język bliskości, to jest język doświadczania. I w naszym chrześcijaństwie powinniśmy właśnie to objawiać. Kończąc. Doświadczaj realnego działania Boga. Smakuj Chrystusa. rozkoszuj się Jego łaską i dobrocią. Zadatkiem tego jest Wieczerza Pańska, ale zastosowanie na przykład prawdy o kosztowaniu, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Bóg, zastosowaniem na przykład może być głośne czytanie Pisma Świętego przed posiłkami. W ten sposób przypominamy sobie, czy naszym bliskim, że Słowo Boże jest naszym pokarmem, którym mamy się rozkoszować, który mamy spożywać. Ale psalm mówi nie tylko skosztujcie, ale mówi też zobaczcie. Oznacza to, że Słowo Boże powinno być nie tylko czytane, słuchane, ale też niech będzie przed naszymi oczami, chociażby w wystroju naszych domów. I w końcu dzielmy się działaniem Boga, realnym działaniem Boga, który działa w naszym życiu. Tak? To nie jest Bóg daleki, o którym czytamy, że 2000 lat temu, 3000 lat temu, 4000 lat temu Bóg działał. A dzisiaj możemy tylko o tym czytać. Nie. Również dzisiaj możemy doświadczać Jego realnego działania. Opowiadajmy o żywym Bogu, który nas chroni, który cię przeprowadza przez, nie wiem, jakieś trudy w życiu, jakiś dołek emocjonalny, brak pracy, chorobę, który daje ci pokój, radość. Tak, to nie musi oznaczać jakiejś sztuczności. Niektórzy silą się, ja tutaj świadectwo jakieś niesamowite muszę opowiedzieć. Nie, rozmawiajmy o Bogu tak, jak rozmawiasz, nie wiem, o kimś. Spotkałem wczoraj znajomego i rozmawiałem o czymś z nim, albo coś razem zrobiliśmy. Bóg w Chrystusie stał się nam bliski, żebyśmy nie tylko mieli pokój z Nim, żebyśmy nie tylko mieli zbawienie, ale też żebyśmy doświadczali, smakowali, cieszyli się, oglądali Jego działanie w naszym życiu. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem bliskim, że w Chrystusie stałeś się jednym z nas i że pokazałeś nam, ukazałeś nam w Chrystusie, co to znaczy być w pełni człowiekiem, co to znaczy być w pełni zaangażowanym w żywą relację z Tobą, Ojcze. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że obmyłeś krwią nie tylko nasze myśli, nasz intelekt, ale też naszą emocjonalność, nasze ciała, abyśmy kroczyli z Tobą, cieszyli się bliskością, Twoją bliskością w naszym życiu. Panie, bądź pochwalony i wywyższony za to, że działasz, że jesteś Bogiem żywym, że nie jesteś jakąś ideą, o której jedynie możemy czytać, ale możemy doświadczać Twojego realnego działania z dnia na dzień. Amen.